Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił aneksję okupowanych terytoriów na południu i wschodzie Ukrainy. Chodzi o obwody Doniecki, Ługański, Chersoński i Zaporoski. Wcześniej Putin podpisał dekret uznający niepodległość regionów Zaporoskiego i Chersońskiego. W anektowanych obwodach wcześniej przeprowadzono pseudoreferenda w sprawie przyłączenia ukraińskich ziem do Rosji. Głosowania odbywały się pod przymusem. Dr Paweł Więckowski z Instytutu Historii i Wojskowości Akademii Sztuki Wojennej podkreślił, że te pseudoreferenda nie mają nic wspólnego z prawdziwym referendum, będącym wyrażeniem woli ludności danego terytorium, więc świat nie może uznać ich wyników.
Absolutnie nie możemy przejść do porządku dziennego nad kolejnym zaborem dokonywanym przez Rosję, bo jeżeli przejdziemy do takiego porządku, no to Rosjanie będą posuwali się dalej. Przecież mniejszość rosyjska zamieszkuje nie tylko tereny Ukrainy, ale również Białoruś. Już od kilku dobrych lat mówi się o niemalże włączeniu Białorusi w granice tego państwa. Mniejszość rosyjska zamieszkuje również republiki nadbałtyckie, zwłaszcza Estonię, gdzie Rosjanie stanowią około 1/4 ludności, oraz Łotwę, gdzie ich liczba jest jeszcze wyższa. Mówi się o 30-35%.
Bezprawną rosyjską aneksję ukraińskich terenów stanowczo odrzucili i potępili przywódcy 27 państw Unii Europejskiej, a także USA i NATO. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska potępia rosyjskie próby aneksji terytorium Ukrainy i nigdy ich nie uzna. Będziemy dalej wspierać obrońców Ukrainy i jej naród, aż do wyparcia agresora. Dzisiejsza desperacka i żałosna akcja Kremla to klęska tych, którzy naiwnie wierzyli w kompromis z Rosją, podkreślił Andrzej Duda. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił natomiast, że jego kraj składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że należy się spodziewać, iż Unia Europejska wprowadzi obowiązkowe redukcje zużycia energii elektrycznej. Polityk mówiła o tym w Brukseli po spotkaniu ministrów do spraw energii i klimatu państw unijnych. Jak przekazała, głosowanie w tej sprawie będzie pisemne, a ostateczna decyzja zapadnie w ciągu 2 tygodni. Polska sprzeciwia się obowiązkowej redukcji i domaga się w tej sprawie jednomyślności, przypomniała minister Anna Moskwa.
Byliśmy w tych obu grupach sprzeciwiających się zarówno głosowaniu większościowym, jak i obowiązkowym redukcjom. Niemniej jednak dyskusja w duchu solidarności. Wydaje się, że ten dokument będzie zaakceptowany, chociaż oczywiście to głosowanie pisemne ostatecznie pokaże rezultaty.
Ministrowie porozumieli się wstępnie co do propozycji obowiązkowej redukcji zużycia energii. Mówili także o wprowadzeniu opłaty od nadmiernych zysków firm energetycznych. Na spotkaniu dyskutowano też o propozycji wprowadzenia maksymalnych cen gazu. Anna Moskwa powiedziała, że przeciwko temu były tylko 4 państwa. Inicjatywa legislacyjna należy wyłącznie do Komisji Europejskiej, ale nie była ona chętna, dlatego Polska wraz z grupą krajów przygotowuje własne propozycje legislacyjne dotyczące pułapów cenowych na gaz w Unii i przekaże je Komisji, poinformowała minister.
Przekażemy ten dokument, skoro Komisja nie przygotowała żadnej propozycji przy tak dużej presji, gdzie właściwie większość państw i bez żadnych wątpliwości, nawet gdyby dzisiaj było głosowanie, popiera to rozwiązanie i jesteśmy przekonani, że po dopracowaniu szczegółów, bo oczywiście ten rynek gazowy jest różny. Mamy różną infrastrukturę, to jest gaz LNG, to są rurociągi, to są stare, nowe kontrakty, różni dostawcy, też różne ceny referencyjne i system określania tych cen. Jestem przekonana, że jesteśmy w stanie znaleźć dobre rozwiązanie.
Propozycja ma być gotowa w ciągu kilku dni, a zielone światło dla niej państwa Unii Europejskiej mają dać za niecałe 2 tygodnie na nieformalnym spotkaniu ministrów energii w Pradze. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że za wzrost inflacji jest obecnie odpowiedzialny kryzys energetyczny wywołany rosyjską agresją na Ukrainę. W ujęciu rok do roku nośniki energii zdrożały o ponad 44%. Inflacja za wrzesień według GUS-u wyniosła 17,2%. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Wzrost cen we wrześniu do poziomu 17,2% zaskoczył wielu analityków i przebił prognozy. W porównaniu do poprzedniego miesiąca to wzrost o 1,6%. 0,6%. Jak podkreśla ekonomista dr Marian Szołucha, przyczyn tego zjawiska obecnie trzeba szukać przede wszystkim w energetyce i kryzysie, jaki w tym sektorze wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. W ocenie eksperta wszystko wskazuje na to, że oba te zjawiska niestety będą się nasilać, a co za tym idzie, rosnąć będzie też inflacja.
Uważam, że jej szczyt zobaczymy mniej więcej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, kiedy przedsiębiorcy zaczną płacić pierwsze rachunki za energię elektryczną, inne media także, choć w mniejszym stopniu, według nowych stawek, które dopiero teraz kontraktują. Bo nie jest to prognoza optymistyczna, zwłaszcza, że jeśli dodamy do tego spowolnienie gospodarcze graniczące już ze stagnacją, a nawet momentami recesją, to zbliżamy się do najczarniejszego możliwego scenariusza, czyli stagflacji, a więc jednoczesnej wysokiej inflacji oraz recesji gospodarczej, ewentualnie zatrzymania wzrostu gospodarczego po prostu.
Dlatego zdaniem ekonomisty nie powinno się już podnosić stóp procentowych, które dławią wzrost gospodarczy i zmniejszają skalę inwestycji. Według doktora Mariana Szołuchy należy uporządkować sektor energetyki, wdrożyć działania zapobiegające manipulacjom na rynkach i zmowom cenowym. Trzeba też przemodelować rynek handlu energią. W ocenie eksperta warto też zwrócić uwagę na wytwórców energii. Wielu z nich winduje ceny, narzucając ogromne marże. Jak dodał, właśnie tymi kwestiami powinno szybko zająć się państwo, by wpłynąć na inflację. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda 14 października.
Michał Dworczyk poinformował o swojej rezygnacji z funkcji szefa KPRM. Polityk podkreślił, że ostatnie 5 lat było najważniejszym okresem w jego życiu zawodowym. Minister podziękował prezesowi PiS, premierowi i pracownikom KPRM-u. Pytany o powody rezygnacji, Michał Dworczyk wskazał na względy osobiste i przekonanie, że nie jest w stanie dłużej pracować tak efektywnie jak dotąd.
To był, tak jak powiedziałem, najważniejszy okres zawodowy w moim życiu. Myślę, że pan premier przyjmie tę rezygnację. Przeważyły o tym, proszę państwa, względy osobiste i takie przekonanie, że tak efektywnie jak do tej pory dłużej na tym miejscu nie jestem w stanie pracować. Natomiast myślę, zresztą każdy, kto pracował w administracji, chyba przyzna mi rację, myślę, że 5 lat to jest bardzo długi czas i jeszcze raz dziękuję wszystkim, z którymi dane było mi pracować.
Michał Dworczyk dodał, że pozostanie na stanowisku jeszcze przez kilka tygodni. W tym czasie będzie zamykał projekty, które realizował. Michał Dworczyk był szefem kancelarii premiera od 2017 roku. O kandydaturze jego następcy ma poinformować premier Mateusz Morawiecki. Stanie się to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Piątkowe spotkanie ambasadorów państw unijnych w Brukseli nie przyniosło rozstrzygnięcia w sprawie 8. pakietu sankcji wobec Rosji. Wśród przedstawicieli krajów członkowskich jest jednak polityczna determinacja, aby ten pakiet przyjąć. Po spotkaniu poinformował o tym stały przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Do ustalenia są kwestie techniczne, przekazał przedstawiciel naszego kraju.
Jest polityczna determinacja do tego, żeby jak najszybciej zakończyć przyjęcie tego pakietu sankcyjnego. I tutaj wszystkie państwa członkowskie wypowiadają się jednym głosem co do konieczności bardzo wyraźnego stanowiska Unii Europejskiej i co do konieczności przedstawienia tego stanowiska możliwie jak najszybciej.
Mówił stały ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. W 8. pakiecie sankcji wobec Rosji Komisja Europejska zaproponowała między innymi limity cenowe na rosyjską ropę oraz zakazy importu kolejnych produktów z Rosji. Chodzi między innymi o stal, chemikalia, papier i maszyny. Polska forsuje, by zakazać także sprowadzania diamentów. Kolejne spotkanie przedstawicieli krajów członkowskich planowane jest na poniedziałek. Wówczas spodziewane jest osiągnięcie kompromisu w sprawie 8. pakietu sankcji wobec Rosji. Przedstawiciele Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia złożyli wizytę w Toruniu. Członkowie środowisk patriotycznych polskiego pochodzenia uczestniczyli w festiwalu Mazurka Dąbrowskiego, a także odwiedzili dzieła powstałe przy Radiu Maryja. Byli w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, a także w Parku Pamięci Narodowej. Prezes Stowarzyszenia Republika Polonia Maria Schonert-Binienda Mówiła o roli, jaką dla środowiska polonijnego pełni Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Nasi członkowie regularnie oglądają Telewizję Trwam, słuchają Radia Maryja, no i wspieramy bardzo waszą działalność, dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj w sanktuarium Jana Pawła II. No i właśnie zwiedziliśmy Park Pamięci Polaków Ratujących Żydów, co jest dla nas niezmiernie ważne, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni całemu zespołowi toruńskiemu, no jak również wspieramy Akademię, która tutaj kształtuje młodych Polaków w duchu patriotycznym.
W południe z udziałem członków Stowarzyszenia Republika Polonia sprawowana była msza święta. W homilii dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, nawiązując do historii, przypomniał postaci wielkich Polaków, w tym świętego Jana Pawła II, patrona świątyni.
Jan Paweł II, największy z rodu Słowian. Często mówią Jan Paweł II Wielki. Niektórym papieżom ludzie dodawali ten tytuł Wielki. I tu raz po raz słyszymy też, jak mówią Jan Paweł II Wielki. W Ewangelii dzisiejszej czytamy: biada tobie Korozajn, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły. Zobaczmy, jakie wielkie cuda się dokonały i dokonują w Polsce. Warto poznawać historię Polski.
Stowarzyszenie Republika Polonia reprezentuje środowiska patriotyczne osób polskiego pochodzenia z całego świata. W swojej działalności opiera się na wartościach patriotyczno-chrześcijańskich: Bóg, honor, ojczyzna. To były wiadomości w Radiu Maryja.